Godzina 8.01, przegląd prasy, przegląd wydarzeń. Dzisiaj będzie nieco nietypowy, co od samego początku poranka. Mówimy przede wszystkim o tym, co wydarzyło się w Paryżu, o pożarze w katedrze Notre Dame, ale oczywiście bieg wydarzeń nie jest wyczerpany nawet tak tragicznymi sytuacjami. Wczoraj w Polsce ciekawe różne deklaracje padały, jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne, jeśli chodzi o ten przyszły kształt podatków związany z planami rządu, ale także jeśli chodzi o to, co ma się wydarzyć z naszymi emeryturami. Pewne deklaracje wczoraj złożył pan premier Mateusz Morawiecki z tym, co właściwie dalej będzie z otwartymi funduszami emerytalnymi. Naszym rozmówcą jest teraz Sebastian Stodolak, publicysta Dziennika Gazety Prawnej, autor również audycji ekonomicznej w Radiu Wnet. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Co żeśmy wczoraj takiego ważnego usłyszeli, jeśli chodzi o przyszły kształt emerytur i o losy pieniędzy, które zostały zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych?
To znaczy, dowiedzieliśmy się właściwie tego, co już wszyscy przeczuwali w kościach od dawna, czyli że OFE w końcu zniknął w całości, że ten demontaż, tak zwany demontaż OFE, który rozpoczęła jeszcze Platforma Obywatelska, będzie domknięty. No i usłyszeliśmy szczegóły tego domykania. Dowiedzieliśmy się, że ta składka, która jest w OFE, te nasze oszczędności emerytalne będą przekazane w zależności od tego, jak nam się podoba, albo do ZUS po prostu, albo do IKE, czyli na indywidualne konta emerytalne, dobrowolny, obecnie trzeci filar, czwarty właściwie można powiedzieć, w zależności jak się liczy, filar oszczędzania emerytalnego. No i tu jest taki mały myk polegający na tym, że jeżeli wybierzemy właśnie IKE, a nie ZUS, to rząd uszczknie sobie z tej kwoty naszych oszczędności od 15%. Tak, premier Morawiecki tłumaczy to tak, że jeżeli mamy, prawda, świadczenie emerytalne wypłacane z ZUS, no to ono jest opodatkowane. Z kolei IKE, cała idea polega na tym, że to świadczenie właśnie po osiągnięciu wieku emerytalnego jest zwolnione z podatku dochodowego, więc w ramach takiego wyrównywania, takiej opłaty gwarantującej sprawiedliwość, można powiedzieć, tak powiedział zresztą, takiego sformułowania użył premier, będzie pobrana ta 15% składka. No i wiadomo, że tutaj piękne słowa, natomiast też wiemy skądinąd, że sytuacja budżetowa się w naszym kraju robi gorąca. Tutaj prognozuje się na przykład, Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje przekroczenie tego dopuszczalnego deficytu 3% w 2020 bodaj roku, więc no, trzeba poszukać jakichś pieniędzy. No i teraz zastanówmy się, co by było, gdyby faktycznie ludzie wybrali IKE. To te 160 miliardów złotych zgromadzone w OFE poszłoby do IKE. Po drodze rząd by sobie z tego zabrał 23-24 mniej więcej miliardy, czyli kwotę cirka pasującą na przykład do kosztów świadczenia rocznego, kosztu świadczenia 500+. Więc to taka jest kalkulacja jakby, myślę, budżetowa za tym krokiem stojąca. Przyspieszono właśnie, te problemy budżetowe przyspieszyły proces domykania OFE. Czy to jakoś wpłynie na emerytury, bo pewnie to jest też kwestia, która tak naprawdę będzie teraz roztrząsana powszechnie, czy to wpłynie na wysokość emerytur. No, myślę, że nie w istotnym stopniu, bo to nie jest zmiana szczególnie systemowa, to OFE już miało marginalne znaczenie obecnie w obecnym kształcie.
Tak, ale jeszcze wróćmy do tej opłaty, którą pan premier zapowiedział rzeczywiście jako właściwie tak, że powinniśmy z tego wszyscy cieszyć, bo to jest taki akt sprawiedliwości. Aha. Czy w tym jakikolwiek jest, przepraszam, cień prawdy w tym, co żeśmy wczoraj usłyszeli, że to ma rzeczywiście znaczenie, czy to jest tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu rząd, jak każdy rząd zresztą, jak ma okazję, to po prostu trochę tych pieniędzy obywateli zabiera?
No nie do końca jest to prawdziwe sformułowanie, bo dobrze wiemy, jak działa system emerytalny w Polsce, jak działa ZUS, to znaczy nie ma środków w ZUS, tak? Wszystko, co trafia do ZUS, jest natychmiast wypłacane obecnym emerytom. Natomiast tutaj mówimy o środkach, które jakby realnie istnieją w formie akcji, tak? W formie kapitału akcyjnego. No i teraz te środki, które załóżmy trafiłyby do ZUS, w przeciwieństwie do środków, które trafią do IKE, natychmiast są gdzieś indziej przekazywane. One nie procentują na przykład, nie? Czyli jakby wysokość świadczenia emerytalnego nie zależy od tego, ile my mamy tam, ile przelewamy z tego OFE do ZUS. To zależy od, widzimy się, rządu, tak? To rząd ustala wysokość świadczeń emerytalnych. Z kolei IKE, no to są fundusze inwestycyjne, tak? Czyli bierzemy tam jakąś kwotę pieniędzy i w zależności od tego, jaka to jest kwota, no to jest kwota bazowa naszej inwestycji, tak? Czyli jeżeli przerzucamy 100 zł do IKE, no to od 100 zł to procentuje. Jeżeli przerzucamy 85, czyli oddając rządowi 15%, no to procentuje od 85 zł. Czyli jak gdyby to trochę jest nadużycie mówienia o sprawiedliwości, bo tak naprawdę pobranie tego podatku już teraz ogranicza naszą możliwą inwestycję, oszczędność emerytalną. Tak jakby sprawiedliwsze byłoby po prostu wprowadzenie dla tych osób, które przekierowują swoje środki do IKE, równoległe właśnie po prostu opodatkowanie ich również w formule takiej, jak opodatkowane są emerytury, ale dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli jak te środki już zaprocentują.
Czy w tym rozwiązaniu, które wczoraj zostało zaproponowane, czy w tym widać jakąś myśl systemową, jak docelowo ma wyglądać w Polsce system emerytalny, czy raczej są to takie działania doraźne, też spowodowane potrzebami budżetowymi?
To znaczy, ja nie mam pojęcia, czy można mówić, że widać myśl systemową w takim ujęciu głębokim. Pozornie widać, no bo przecież to jest kolejny ruch po wprowadzeniu pracowniczych planów kapitałowych, prawda? Czyli mamy ZUS, pracownicze plany kapitałowe, które też są dobrowolne, tak? Nie do końca, bo jakby jesteśmy do nich zapisani jako etatowi pracownicy z automatu, prawda? Możemy się z nich wypisać ewentualnie. No i mamy ten kolejny filar docelowy, czyli IKE. Problem jest taki, że IKE się nie sprawdziło. W sensie w IKE Polacy mają obecnie coś ponad miliard oszczędności, więc no, trudno mówić, że to jest coś, z czego nie będą korzystać teraz powszechnie, bo mają możliwość przerzucenia kasy z OFE. No, nie wiem, czy takie zjawisko zajdzie. Zresztą ja też nie słyszałem, nie doczytałem się, jak dokładnie ten proces podejmowania decyzji będzie wyglądał. Czy będziemy deklarować najpierw, że na przykład nie chcemy do ZUS-u, a chcemy do OFE, czy po prostu to będzie nasza decyzja, czy to będzie też założone z góry, że na przykład kasa idzie do ZUS-u, a my dopiero musimy jakby zgłosić nasze zastrzeżenie, że jednak chcemy do OFE. No tego gdzieś jeszcze chyba nie powiedziano, takiego szczegółu nie ujawniono. Więc no, czy to jest myśl systemowa? No nie, w głębokim sensie nie, bo ZUS wciąż będzie miał problemy, a ZUS to jest podstawa polskiego systemu emerytalnego wciąż, prawda? Czyli jakby problemów ZUS-u to nie rozwiązuje.
Czyli kolejne ekipy robią kolejne jakieś ruchy, natomiast ZUS był, jest i na razie wygląda na to, że będzie.
No, ZUS, mogę tutaj postawić sporo pieniędzy, na pewno będzie, tak? Jakby, bo to nie jest to pytanie, czy ZUS upadnie, czy nie upadnie, bo to jest źle postawione pytanie, prawda? Pytanie jest, jak wysokie będą emerytury z tego ZUS-u, prawda? I nie jak wysokie będą te emerytury dla emerytów, którzy teraz wchodzą już w wiek emerytalny, bo one są jeszcze w miarę wysokie. Jak sobie popatrzymy, to one są jeszcze w miarę wysokie w relacji do wynagrodzenia ostatniego, które się otrzymywało. Natomiast no, prognozy są takie, że ta relacja, że ten jeszcze w miarę przyzwoity wskaźnik będzie się obniżał i za 10, 15, 20 lat to już nie będzie tak różowo. No i tutaj potrzeba tej głębokiej zmiany i ta głęboka zmiana chyba musi zajść jakby poza ZUS-em, czyli trzeba pomyśleć nad tym, dlaczego te składki są wpływające do ZUS są niewystarczające, tak? Znaczy, to jest główne pytanie systemowe, tak? O siłę roboczą i jej produktywność.
Tak, i to jest pytanie, na które w ciągu 10-minutowej odpowiedzi na pewno nie odpowiemy. Bardzo serdecznie.
Nawet w ciągu 10-godzinnej debaty, myślę, trudno było na nie odpowiedzieć.
Pewnie też, natomiast możemy zaprosić na audycję tutaj mojego rozmówcy. One są w środę, o której? O 19?
Jutro o godzinie 18 będziemy rozmawiać o katolickich miliarderach, więc... w klimacie wielkotygodniowym.
W klimacie wielkotygodniowym. Bardzo serdecznie dziękuję. Sebastian Stodola,
ja również.
Dziennik Gazeta Prawna, był gościem Poranka.
Miłego dnia.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Proszę Państwa, jest godzina 8:11. A w naszym studiu pan Szymon Szynkowski-Vel-Sęk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej, kandydat do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Wczoraj płonął jeden z symboli europejskiego chrześcijaństwa. Jak pan sądzi, czy to jest jakieś takie coś, co wstrząśnie Europą?
No strasznie się patrzyło na te obrazki z Paryża. Było to rzeczywiście doświadczenie wstrząsające. Myślę, że bardzo wielu osób, niezależnie od tego, czy są osobami wierzącymi, katolikami, bo to jest z jednej strony no, niezwykle ważny symbol religijny, niezwykle ważny z punktu widzenia religii katolickiej kościół, świątynia, z ważnymi relikwiami, które na szczęście, te najnowsze informacje są takie, że te relikwie korony cierniowej, że te relikwie Świętego Krzyża zostały najprawdopodobniej uratowane i to jest dobra wiadomość. Natomiast to jest symbol też europejskiej kultury, naszego dziedzictwa. No, w zlaicyzowanej Francji, we Francji, która dzisiaj często do tego dziedzictwa nie chce się odwoływać, taki płonący kościół też ma jeszcze ten drugi dodatkowy wymiar, myślę, który dla wielu osób jest uderzający.
Prezydent Rzeczpospolitej wczoraj, to były oczywiście takie wypowiedzi na gorąco, w stanie jeszcze emocjonalnym, zasugerował, że Polska mogłaby tutaj pomóc jakoś w odbudowie, tak samo pan premier Mateusz Morawiecki. Czy to jest tak, że my rzeczywiście też ze swoimi doświadczeniami w rekonstrukcji różnych zabytków historycznych po zniszczeniach będziemy, jak wyjdziemy z jakąś inicjatywą?
Sądzę, że powinniśmy się włączyć w to dzieło, ponieważ katedra Notre Dame jest dziedzictwem całej Europy, nie tylko dziedzictwem francuskim. W dodatku w grudniu 2018 roku, między innymi dzięki staraniom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, została otwarta pierwsza narodowa kaplica, kaplica polska w katedrze w Notre Dame. Przewodniczył mszy na otwarcie tej kaplicy arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, był obecny marszałek Senatu na tej uroczystości, a więc kilka miesięcy temu dopiero co otwarta polska kaplica. Dzisiaj wiemy, że pewnie tak jak cały kościół, ona została zrujnowana, więc czuję też na sobie taki obowiązek jako przedstawiciel resortu, który odpowiadał też za właśnie ten polski akcent w świątyni, abyśmy wzięli na siebie też odpowiedzialność za odbudowę tego dziedzictwa, tego zabytku.
A pan sam miał okazję widzieć katedrę, być tam?
Miałem, choć dość dawno temu, 11 lat temu byłem w katedrze Notre Dame.
W tym takim zgiełku wydarzeń, też w czasie tej kampanii wyborczej, która niby jest do Parlamentu Europejskiego, ale dotyczy głównie spraw krajowych, umykają w mediach pewne ważne wydarzenia. W zeszłym tygodniu dość istotne wydarzenie, jeśli chodzi o sprawy dyplomatyczne, było w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych związanych z tak zwanym procesem berlińskim i z przyszłą konferencją dotyczącą Bałkanów Zachodnich, która zresztą ma być w Poznaniu.
Zgadza się, to był pierwszy akcent polityczny rozpoczynającego się naszego przewodnictwa w tak zwanym procesie berlińskim. Jest to taka inicjatywa polityczna, projekt polityczny zapoczątkowany w roku 2014. Ma na celu przyciąganie krajów Bałkanów Zachodnich, nie będących jeszcze w Unii Europejskiej, do wspólnoty europejskiej. Dlaczego to jest ważne z punktu widzenia Polski? Dlatego, że my po pierwsze od zawsze byliśmy orędownikami polityki rozszerzenia Unii Europejskiej. Odkąd do niej przystąpiliśmy 15 lat temu, za chwilę będzie 15. rocznica naszego przystąpienia, uważaliśmy, że Unia Europejska, jeżeli ma funkcjonować, to z jednej strony musi coraz bardziej być efektywna wewnątrz, ale musi też stabilizować się poza swoimi granicami i te granice w miarę możliwości poszerzać o inne kraje. Promowaliśmy Partnerstwo Wschodnie, które w tym roku obchodzi dziesięciolecie, a więc rozszerzenie docelowo w jakiejś perspektywie czasu Unii o kraje Partnerstwa Wschodniego, ale oczywiście też nie zamykamy oczu na inne regiony sąsiadujące z Unią Europejską. Region Bałkanów Zachodnich to jest dzisiaj 6 krajów nienależących do Unii Europejskiej: Albania, Macedonia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra i Kosowo. Otoczony granicami, można powiedzieć, Unii Europejskiej, jest taką wyrwą na mapie Europy, regionem, który nie należy jeszcze do Unii Europejskiej i miejscem, w którym jeszcze dzisiaj jest daleko od stabilizacji politycznej i jest jednocześnie miejscem, na które zwracają oczy duzi aktorzy gry międzynarodowej. Chiny, Rosja, Turcja to między innymi te kraje, które są bardzo aktywne na Bałkanach Zachodnich. Jeżeli chcemy mieć w naszym sąsiedztwie, w sąsiedztwie Unii Europejskiej kraje stabilne, a docelowo mamy nadzieję członków Unii Europejskiej, to musimy też zajmować się Bałkanami Zachodnimi i stąd Polska bierze na siebie tą odpowiedzialność. Organizuje Szczyt Bałkanów Zachodnich na początku lipca 2019 roku w Poznaniu, a takim przedbiegiem, taką rozgrzewką było spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Warszawie w ubiegłym tygodniu, zapoczątkowane w Pałacu Prezydenckim, dyskusja na zaproszenie pana prezydenta o roli młodzieży w przyszłości tych krajów i w przyszłości Unii Europejskiej. Później już spotkanie samych ministrów, dyskusja o problemach dwustronnych występujących na Bałkanach i o tym, jakie plany na Poznań. Ja też jako koordynator rządu powołany do tego, aby przygotować Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w lipcu tego roku, no z uwagą się przysłuchiwałem refleksjom kolegów ministrów z innych krajów i też przedstawiałem im naszą wizję Szczytu Bałkanów Zachodnich, który planujemy już za nieco ponad 2 miesiące.
No właśnie, mówi pan, że tam była rozmowa ministrów o tych stosunkach między tymi krajami, to wydaje się, że tak cały czas nie tylko historycznie jest beczka prochu. W Serbii sytuacja dość napięta, między Serbią a Kosowem to wciąż nie jest taka sytuacja, którą moglibyśmy nazwać w pełni sytuacją współpracy. Macedonia jeszcze niedawno miała problem z tym, jak właściwie ma się nazywać. Jaka jest perspektywa tutaj jakiejkolwiek stabilizacji w tym regionie?
To jest bardzo ciekawy region o wielu cechach wspólnych i o wielu różnicach. Kulturowo w wielu elementach Bałkany Zachodnie no, mają, tak jak powiedziałem, pewne zbieżności, natomiast w sensie politycznym te kraje znajdują się na różnej ścieżce i perspektywie rozwoju i przystąpienia do wspólnoty i podzieliłbym te 6 krajów na takie 3 grupy. Pierwsza grupa to są kraje najbardziej zaawansowane, które mają otwarte już negocjacje dzisiaj z Unią Europejską, czyli Czarnogóra i Serbia. W tej kolejności Czarnogóra ma te negocjacje najbardziej zaawansowane, ale jest też krajem najmniejszym, nieco ponad 500 000 mieszkańców. Na marginesie oczywiście wielu Polaków pewnie wie, że krajem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Krajem politycznie dość ustabilizowanym, ale jak na warunki bałkańskie, bo i tam mieliśmy próbę takiego zamachu stanu, prawdopodobnie inspirowaną, tak się mówi bardzo otwarcie w Czarnogórze przez siły ze wschodu w 2017 roku. W tej chwili sytuacja wydaje się tam ustabilizowana, jest otwartych ponad 30 rozdziałów negocjacyjnych z Unią Europejską. Problem w tym, że no, trzeba te rozdziały też powoli zamykać. Zobaczymy. Serbia, kraj, w którym też są otwarte negocjacje akcesyjne, ale pod dużo większymi wpływami rosyjskimi. W Serbii też, co ciekawe, to jest też jakby uwarunkowanie historyczne z najnowszej historii w związku z nalotami NATO na Serbię w trakcie wojny w Jugosławii. W Serbii na przykład przystąpienie do NATO jest, poparcie dla tego przystąpienia jest na poziomie 10% wśród społeczeństwa. Inaczej jest z Unią, ale no, z Unią to też nie jest przytłaczająca większość, a więc tam kraj duży z kolei inaczej niż Czarnogóra, z otwartymi negocjacjami, ale cały czas społeczeństwo jeszcze nie wybrało jednoznacznie kierunku europejskiego, tak ja to odczytuję. Później mamy drugą grupę krajów, Macedonia i Albania, kraje, które czekają na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską i decyzja, czy te negocjacje zostaną otwarte, zostanie podjęta w czerwcu, a więc my będziemy też jednym z tych aktorów, którzy będą mieli wpływ i będą reagować też w zależności od tego, jakie będą te decyzje na szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Perspektywy są, można powiedzieć, różne, bo w Macedonii niedawne porozumienie o nazwie państwa z Grecją, dzięki czemu już mówimy tak naprawdę nie o Macedonii, tylko o północnej Macedonii. Taka jest oficjalna nazwa tego kraju to jest państwo, które wykonało pewne kroki, żeby móc przystąpić, mam nadzieję, do negocjacji akcesyjnych. Albania, bardzo duży spór wewnątrz kraju, bardzo ostra walka opozycji, na przykład polegająca na składaniu mandatów poselskich, na blokadzie prac parlamentu. No, niełatwa sytuacja polityczna. I wreszcie kraje z najbardziej skomplikowaną sytuacją, czyli Bośnia i Hercegowina i Kosowo. Kosowo o nieuznanej państwowości przez 5 krajów w łonie krajów Wspólnoty Europejskiej, przez wiele innych krajów na świecie też jeszcze cały czas nieuznawane, a więc walczące tak naprawdę o swoją państwowość. I Bośnia i Hercegowina, która jest państwem de facto ukonstytuowanym konstytucją z Dayton, traktatem pokojowym po wojnie w Jugosławii. Bardzo skomplikowana struktura ustrojowa. Władze sprawują tam 3 narody, 3 reprezentantów z priorytetami we wszystkich władzach, co bardzo często paraliżuje decyzyjność tego kraju. No i skomplikowana struktura etniczna z tak zwaną Republiką Serbską, czyli częścią tego kraju, która de facto jest autonomiczna i niektórzy politycy w stolicy tej autonomicznej Republiki Serbskiej ze stolicą w Banja Luce mówią otwarcie o chęci odłączenia się, a więc też jeszcze państwo no, z problemem ze spoistością wewnętrzną. A więc jak państwo widzicie i pan redaktor widzi, różne problemy, różne wyzwania, ale trzeba całemu regionowi, nawet tym krajom najbardziej skomplikowanej sytuacji, wysyłać proeuropejskie sygnały, bo my potrzebujemy stabilnego sąsiedztwa Unii Europejskiej.
Czy my tam jako polska dyplomacja mamy jakąś pozycję? No bo historycznie oczywiście mieliśmy, ale z jednej strony uchodzimy za kraj bardzo proamerykański, z drugiej strony za kraj skłócony z Rosją, a tutaj jakby te wszystkie rzeczy mają swoje znaczenie. Czy polskie słowo tam cokolwiek waży?
Tak, ponieważ te kraje są zainteresowane po pierwsze sukcesem polskiej akcesji. Patrzą na Polskę z pewną zazdrością, bo lata 70. i 80. to były lata, w których często Polska była traktowana jako ten kraj tam na Bałkanach, który jest na niższym stopniu rozwoju, z którego przyjeżdżają ludzie jak do lepszego świata tam właśnie na Bałkany Zachodnie. To się zmieniło jednak właśnie, przyczyn tego było wiele, oczywiście tutaj wojna w Jugosławii też miała znaczenie. Natomiast w tej chwili te kraje patrzą na nas z pewną zazdrością i chcą czerpać z tych naszych doświadczeń przystąpienia do wspólnoty doświadczenia. My się tymi doświadczeniami oczywiście chętnie będziemy dzielić, ale też widzą w nas takiego swojego rzecznika, bo wiedzą, że te kraje duże Unii Europejskiej, takie jak Francja, Niemcy, Włochy, to są kraje, które we wspólnocie są od zawsze, można powiedzieć. I to są kraje, które nie mają tej perspektywy tych niedawnych trudności transformacji ustrojowej i dopiero świeżego członkostwa. Natomiast na nas patrzy się jako na ten kraj, który jest orędownikiem właśnie rozszerzenia Unii Europejskiej, jako ten kraj, który rozumie ich racje, rozumie ich problemy i który może też no, ich na forum Unii Europejskiej reprezentować jako to grono państw, które może jeszcze z perspektywą przystąpienia jest daleką, ale jest cały czas członkostwem zainteresowane.
Nie oszukujmy jednak, że najważniejszym chyba tutaj gościem z punktu widzenia polskiej dyplomacji, z tym szacunkiem dla wszystkich panów ministrów, którzy byli, był szef dyplomacji niemieckiej, pan Heiko Maas. Rozumiem, że była to też okazja do rozmów polsko-niemieckich.
Tak, bo Niemcy są w ogóle inicjatorem tego całego procesu. W 2014 roku to Angela Merkel, pani kanclerz, zaproponowała, aby wobec deklaracji przewodniczącego Junckera, który powiedział, że w bieżącej kadencji Komisji Europejskiej te państwa nie przystąpią do Unii, to była dość zniechęcająca dla nich deklaracja, żeby wyjść im naprzeciw z taką inicjatywą polityczną, żeby ich do Unii jednak przyciągać. I na początku było kilka krajów zaangażowanych, w to Polska została do tego procesu zaproszona w roku 2017, przyjęliśmy to zaproszenie i w tej chwili no, bierzemy wspólnie z Niemcami jako inicjatorami procesu berlińskiego odpowiedzialność za jego przebieg i za szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 roku. Minister Heiko Maas rzeczywiście w Warszawie przyjechał, z jednej strony mówił dużo o Bałkanach, ale też mówiliśmy o kwestiach bilateralnych. To jest kolejne spotkanie pana ministra Maasa i ministra Czaputowicza w ostatnich miesiącach. Tych spotkań było bardzo dużo. Zresztą kolejne przed nami. Pan minister Maas jest też zainteresowany wizytą tutaj 1 sierpnia na rocznicę Powstania Warszawskiego. Mamy dużo spraw w agendzie polsko-niemieckiej i też każda okazja jest dobra, żeby te sprawy poruszać. Była to też okazja do wspólnej debaty ministrów na Uniwersytecie Warszawskim, a więc też takiego spojrzenia i dyskusji publicznej o perspektywie Polski i Niemiec na przyszłość Unii Europejskiej, na wzajemne relacje.
No właśnie i podczas tej debaty pan minister Heiko Maas powiedział, że no teraz po odejściu Wielkiej Brytanii, po Brexicie, który w końcu pewnie nastąpi, Polska i Niemcy mogą być tym motorem Europy. Niezależnie od tego, że podczas takich debat mówi się sobie często nawzajem rzeczy miłe, to jest tak, że po odejściu Wielkiej Brytanii Polska staje jakby wobec tej Europy, gdzie tak naprawdę są Niemcy i Francja, jako te dwa kraje, które chcą tutaj nadawać ton. I jak wobec tej nowej sytuacji my się ustawimy?
Niemcy doskonale wiedzą, że Unia Europejska potrzebuje nowej energii, potrzebuje reform, potrzebuje takiego impulsu do tego, żeby stworzyć sobie wizję, perspektywę na kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Tego się nie stworzy tylko i wyłącznie z Francją. Tego się nie stworzy bez udziału Polski, bez rzecznika regionu Europy Środkowo-Wschodniej, bo tak Niemcy Polskę traktują i to bardzo dobrze, że to nasze zaangażowanie w takie formaty jak Grupa Wyszehradzka, jak Bukaresztańska Dziewiątka, jak Trójmorze. To są te trzy kluczowe formaty, w które my się angażujemy jako lider Europy Środkowo-Wschodniej, że Niemcy wyciągają z tego wnioski i widzą w nas tego lidera i widzą też, że Polski nie można pominąć przy podejmowaniu dużych wyzwań dla Unii Europejskiej. I to nie jest pierwsza wypowiedź niemieckiego polityka. Ja z niemieckimi kolegami rozmawiam dość często i oni mają świadomość tego, że jeżeli mamy coś zrobić w Unii Europejskiej na serio, a tych spraw na serio do zrobienia w Unii Europejskiej jest całkiem sporo, bo też wyzwań i kryzysów w Unii Europejskiej nie brakuje, to musimy to robić wspólnie. Nawet jeżeli dzisiaj tych różnic zdań i tych różnic zdań jest wiele, a wspólnych interesów chcielibyśmy, żeby było jednak więcej. Ale tu jest kwestia partnerskiej rozmowy. Dzisiaj wreszcie rozmawiamy z Niemcami, tak jak oni to mówią, na poziomie oczu. Auf Augenhöhe, czyli tak jak równy z równym. W przeszłości niestety bywało tak, że trochę ta relacja przypominała relację nauczyciela z uczniem. Nasza dyplomacja i nasz rząd od 3 lat z takim postrzeganiem naszych stosunków z Niemcami zerwał i to bardzo dobrze. Dzisiaj mamy z tych relacji znacznie więcej.
No tak, ale jest to też trochę tak, że te rozmowy z politykami niemieckimi zawsze są takie, że oni starają się być tacy rzeczowi, podkreślają rolę partnera, mówią o współpracy, tylko potem jak się zadaje pytanie na przykład o Nord Stream, to jest mowa, nie, to są sprawy czysto ekonomiczne, a w ogóle w szczegółach to mamy takie sytuacje, jak na przykład to rozwiązanie dotyczące transportu dla nas skrajnie niekorzystne. Więc jak to jest z tymi stosunkami, jak zejdziemy z poziomu sympatycznych deklaracji?
To jest tak, że Niemcy, i trudno mieć o to do nich pretensje, reprezentują swój interes narodowy i rzecz w tym, żeby się na to nie obrażać, tylko twardo reprezentować też własną polską rację stanu. I my to staramy się robić. My, widząc, że z Niemcami dyskusja o Nord Streamie utknęła w martwym punkcie, bo rzeczywiście tam padały takie deklaracje ze strony niektórych polityków niemieckich, że Nord Stream jest szkodliwy, również polityków partii rządzących, Hadecji czy socjaldemokratów, ale nic z tego nie wynikało. W związku z tym stworzyliśmy szerszą koalicję państw, które są przeciwne Nord Streamowi. Stany Zjednoczone są kluczowym tutaj państwem i naszym sojusznikiem w zakresie przeciwdziałania szybkiemu powstaniu tej inwestycji. Ale na przykład Dania jest też bardzo ważnym państwem, które dzięki swoim działaniom odsuwa na razie tą inwestycję w czasie. To zrozumienie dlatego, że to jest problem nie tylko dla Polski, nie tylko dla krajów bałtyckich, ale dla całej Europy, powstanie i realizacja tej inwestycji jest coraz większe dzięki aktywności polskiej dyplomacji. I dzisiaj Niemcom już trudno od tego tematu uciekać. My oczywiście w tych rozmowach też nie uciekamy, ale akurat kwestia Nord Streamu jest kwestią, którą dzisiaj załatwiamy w szerszej koalicji państw. To nie jest sprawa już tylko polsko-niemiecka, to jest sprawa, powiedziałbym, amerykańsko-niemiecka albo nawet więcej.
Niemcy mówią zwykle, że jak mówią o Zjednoczonej Europie, to mówią, że trzeba ją przeciwstawić. Oczywiście przeciwstawić Rosji, przeciwstawić coraz bardziej wzrastającym Chinom, ale też przeciwstawić Ameryce. No, nasz punkt widzenia jest tutaj inny. Dopiero co mieliśmy informacje o jakichś zaawansowanych kolejnych koncepcjach, jeśli chodzi o ideę Ford Trump, jakkolwiek ta idea by się tak naprawdę zmaterializowała. To jest chyba jednak taką sprzeczność, którą bardzo trudno tutaj równoważyć.
Tych sprzeczności w polityce międzynarodowej jest zawsze wiele. My się koncentrujemy na własnym planie naszej polityki międzynarodowej. Oczywiście uwzględniamy zawsze kontekst, to co robią inni, natomiast tak jak powiedziałem, nasza polityka międzynarodowa opiera się na tym, że budujemy swoją pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jako lider tego regionu w różnych formatach współpracy. Po partnersku budujemy nasze relacje z Niemcami, nasz sojusz strategiczny Stanami Zjednoczonymi, oparty przede wszystkim o konieczność zapewnienia nam przez to mocarstwo światowe bezpieczeństwa. Jest sojuszem też strategicznym, który wykorzystujemy do różnych celów, ale oczywiście staramy się też na przykład nawiązywać te relacje. W tej chwili duża otwartość ze strony Włoch, nowego rządu Włoch. Tam staramy się budować te relacje. Z Francją mamy wreszcie nadzieję na pewne odmrożenie stosunków, bo taka jakaś niechęć francuska do tego, żeby na przykład aktywizować Trójkąt Weimarski, z naszego punktu widzenia widzenia nie ma uzasadnienia faktycznego.
Ale nie doszło do wizyty prezydenta Macrona, chociaż kilka miesięcy temu były takie sygnały, że do niej dojdzie w połowie roku.
Pan prezydent Macron powiedział, że w tym roku chce przyjechać do Polski. My oczywiście jesteśmy zainteresowani, bardzo chętnie będziemy pana prezydenta gościć, natomiast myślę, że lepszym okresem na tą wizytę będzie okres poza kampanią wyborczą, wtedy, kiedy będzie można bardziej rzeczowo rozmawiać o sprawach międzynarodowych. W ogniu kampanii wyborczej to jest zawsze utrudnione.
Rozumiem, czyli tutaj nie będziemy dawać trybuny panu prezydentowi Macronowi, żeby różne przemówienia wygłaszał. Panie ministrze, występował pan w imieniu polskiego rządu w sprawie dosyć trudnej w naszych kontaktach ze Szwecją, naszym zabałtyckim sąsiadem. Chodzi o pana Stefana Michnika, którego Polska uważa za człowieka winnego zbrodni, a Szwedzi uważają, że to starszy pan, wszystko się przedawniło i czego my właściwie chcemy. Jak ta sprawa wygląda w tej chwili?
Pozycja szwedzka w tej konkretnej kwestii jest nie do zaakceptowania. Ona się nie broni na gruncie prawa międzynarodowego. Zbrodnie popełnione przez stalinowskiego zbrodniarza Stefana Michnika są zbrodniami przeciwko ludzkości, nie podlegają przedawnieniu jako takie i nie można się powoływać na argument właśnie tego przedawnienia, jak uczyniła to strona szwedzka, a ponieważ tak postąpiła szwedzka prokuratora, później sąd, ja na prośbę pana premiera Morawieckiego wezwałem ambasadora szwedzkiego, przekazując mu demarsz, czyli to jest takie stanowisko rządu w tej sprawie, z jednej strony obrazujący listę ofiar Stefana Michnika, bo to jest bardzo wymowne, a z drugiej strony nasz zdecydowany protest wobec takiego stanowiska władz szwedzkich. Ale poza protestem, bo to jest oczywiście ważne i symboliczne, my jeszcze nie skończyliśmy tych działań w tej sprawie i my będziemy, nie postawiliśmy w tej sprawie jeszcze kropki nad i, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Tak mogę powiedzieć, mam nadzieję, że najbliższe tygodnie pozwolą mi powiedzieć trochę więcej, bo tak długo jak to będzie możliwe, naszym obowiązkiem moralnym, naszym obowiązkiem prawnym jest dochodzenie odpowiedzialności wobec stalinowskiego zbrodniarza. To jest też moralne zobowiązanie wobec ofiar tej osoby.
Bardzo serdecznie dziękuję, a pan minister jest numer 4 na liście wielkopolskiej, tak?
Tak, startuję z 4. miejsca do Parlamentu Europejskiego jako Wielkopolanin, rodowity poznaniak. Zachęcam, żeby głosować tych, którzy jeszcze nie dokonali wyboru, bo oczywiście mamy znakomitego lidera listy, pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego, na którego niewątpliwie też warto głosować.
No rozumiem, że koncepcja, z kim właściwie politycy Prawa i Sprawiedliwości będą w jednym ugrupowaniu w Parlamencie Europejskim, na razie jest otwarta.
Bo jeszcze nie wiemy, jak ten układ w Parlamencie Europejskim po wyborach będzie wyglądał. Dzisiaj jest wiele znaków zapytania w tej kwestii. Mówi się o tym, że nie będzie możliwa tak zwana duża koalicja złożona z chadeków i socjalistów, że będzie potrzebny trzeci podmiot. Ile tych głosów będzie potrzeba? Zobaczymy, jak silna będzie grupa eurorealistów, takich nazwijmy, to jest kolejne pytanie. Jak silna będzie grupa takich zdecydowanych eurosceptyków, bo przecież takie partie też są w Parlamencie Europejskim. To jest kolejne pytanie. Jak poznamy odpowiedź na te wszystkie pytania po wyborach, wówczas będzie możemy na więcej powiedzieć.
Bardzo serdecznie dziękuję. Nie zadaliśmy pytania o Brexit, ale nie wiem, czy uzyskalibyśmy jakąkolwiek odpowiedź, bo pewnie nikt jeszcze nie wie.
To jest pytanie, które można długo zadawać przez ostatnie tygodnie, ale mało kto jest w stanie udzielić jakiejś konstruktywnej i pewnej odpowiedzi.
Bardzo dziękuję. Pan Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Johnny Cash, proszę państwa, teraz dla nas zaśpiewa.